Czyta
Reda Haddad.
Don Kichot nie przestawał myśleć o odpowiedziach głowy zaczarowanej. Jednakoż ani na chwilę nie podejrzewał podstępu i oszustwa. Przeciwnie, wszystkie jego domysły krążyły dookoła tak pewnej obietnicy odczarowania pani Dulcynei. Radował się w duszy, wierząc, że wkrótce ujrzy jej obietnicy uskutecznienie. Co się tyczy Sanczy, to aczkolwiek obrzydził był sobie rzemiosło gubernatora, jakeśmy już o tym wyżej namienili, jednakoż pragnął jeszcze, aby go słuchano i aby mógł rozkazywać. Oto jak żądza rozkazywania, choćby ją tylko dla żartu obudzono, sprowadza za sobą swoje złe skutki. Wkrótce po obiedzie gospodarz Don Antonio Moreno z dwoma przyjaciółmi, Don Quixotem i Sancho Panzą, poszli oglądać galery. Komendant, będąc uwiadomiony, oczekiwał przybycia dwóch sławnych gości, Don Quixota i Sancho Pansy. Gdy ukazali się w porcie, na wszystkich galerach opuszczono flagi i zewsząd odezwały się dzwoneczki. Spuszczono na wodę bat, przykryty bogatymi kobiercami i przybrany karmazynowymi, aksamitnymi poduszkami. Gdy Don Quixote wsiadł weń, galera kapitańska dała strzał z harmaty stojącej na rufie, za tym wszystkie inne powtórzyły strzelania. Potem, gdy Don Quixote wstąpił na statek po drabince linowej, cała ciurma powitała go, jak to jest w obyczaju, gdy jakaś dostojna persona na galerze się zjawi, wrzeszcząc: hał, hał, generał! Tak będziemy go nazywali, który był szlachcicem waleńskim znacznego urodzenia, podał Don Quixotowi rękę, uścisnął ją i rzekł: dzień ten naznaczę białym kamieniem, jako jeden z najszczęśliwszych dni mego życia. Widziałem bowiem pana Don Quixota z Manchy, w którym mieści się i błyszczy cała cnota rycerstwa błędnego. Don Quixote, zachwycony będąc tym przyjęciem znakomitym, odpowiedział z nie mniejszą dworności, po czym udali się na rufę, również pięknie przyozdobioną, i usiedli na ławach blisko steru. Dozorca niewolników ukazał się między pomostami i świstem dał znak ciurmie. Wówczas wszyscy rudelnicy w okamgnieniu suknie zrzucili. Sancho, ujrzawszy tak wielu ludzi, całkiem obnażonych, z zadziwienia gęby otworzył. Jeszcze więcej zadziwił się, gdy spostrzegł namiot podnoszący się z taką szybkością, iż zdawać się mogło, że mnóstwo czartów przy tym pracuje. Wszystko to jednak było słodką śmietaną w przyrównaniu do tego, o czym mówić zamierzam. Sancho usiadł na słupku na rufie, obok rudelnika z prawej ławki. Ów, będąc uwiadomiony, co ma czynić, pochwycił Sancho i podniósł do góry. Cała ciurma stała na nogach, bacznie spoglądając, i podał go sąsiadowi. Wkrótce biedny Sancho począł fruwać z rąk do rąk i z ławy na ławę i z taką szybkością, iż nieborak rozumiał, że go bisi porwali. Przerzuciwszy go na lewą stronę, puścili go wolno dopiero koło rufy, gdzie pozostał umordowany, ciężko dyszący, zapocony srodze i nierozumiejący, co się z nim stało. Don Quixote, ujrzawszy, że Sancho bez skrzydeł po powietrzu lata, spytał generała, czyli to był zwyczaj używany wobec wszystkich, co pierwszy raz na galery wstępują. Jeżeli tak jest, dodał, nie chcę podobnego ćwiczenia odbywać sam, ponieważ nie mam zamysłu do marynarki wstępować. Jeżeli ktokolwiek ośmieli się położyć rękę na mnie, abym w powietrzu podobne obroty czynił, klnę się na Boga żywego, że go zaduszę lub bebechy z niego wypuszczę. Rzekłszy te słowa, położył dłoń na rękojeści szpady. W tej chwili zwinięto namiot i spuszczono z góry z ogromnym hukiem maszt żaglowy. Sancho rozumiał, że niebo oderwało się z zawiasów i runęło mu na głowę, tak iż pełen trwogi ukrył łeb między nogami. Don Quixote również nie mógł zachować swej zimnej krwi. Zadrżał, ramiona stulił i na twarzy się zmienił. Ciurma z taką samą szybkością i łoskotem, co przy zwijaniu podniosła maszt z żaglami w zupełnej cichości i milczeniu, jakby ci wszyscy flisi galerowi niemymi byli. Dozorca dał znak, aby kotwicę podnosić, po czym skoczywszy zaraz na mostek, począł rudelników okładać po plecach byczym rzemieniem. Sancho, obarczywszy, że tyle czerwonych nóg naraz się porusza, był tego o wiosłach rozumienia, rzekł do siebie: — Hej, są to prawdziwe czary i omamienia, nie te, co mój pan powiada. Cóż uczynili ci nieszczęśnicy, że im tak skórę garbują? Jak ten człowiek, świstający w piszczałkę, ma odwagę biczować tych ludzi? Na mą duszę nie obawiam się rzec, że jest to piekło prawdziwe lub przynajmniej czyściec. Don Quixote, zważywszy z jaką bacznością Sancho się rozgląda, rzekł: — Ach, przyjacielu Sancho, gdybyś zechciał, mógłbyś teraz, nie mieszkając, obnażyć się do pasa i stanąć pośrodku tych ludzi, aby skończyć z zaczarowaniem pani Dulcynei. Widząc cierpienia tylu ludzi, mniej byś swój ból odczuwał. Może także mądry Merlin w swój rachunek jedną plagę za 10 by ci zapisał. Generał zapytał, co się znaczyć miały te biczowania i to odczarowanie Dulcynei, gdy jeden z marynarzy wykrzyknął: — Forteca Monczuchich daje znak, że spostrzeżono statek wioślarski na zachodzie. Na te słowa generał zaraz skoczył na pomost galery. — Dalej, moje dzieci, aby nam ujść nie zdołał. Musi to być brygantyn korsarzy algierskich, który nam ten strażnik wskazał. W tej chwili do galery kapitańskiej zbliżyły się po rozkaz trzy inne statki. Generał rozkazał, aby dwie z nich wypłynęły na pełne morze. Trzecia zaś wraz z jego galerą koło brzegu krążyła, tak aby brygantyn wymknąć się nie mógł. Galernicy dopadli do wioseł i poczęli galery z taką furią poruszać, iż wydało się, że nie płyną, lecz że po morzu lecą. Te, które na głębokie morze wyszły, ubiegłszy ze dwie mile, dostrzegły statek o 14 czy 15 ławach rudelniczych, jak o tym z rzutu oka wnioskować było można, i który, dostrzegłszy galery, chciał umknąć, mniemając, że mu się to uda dzięki swej letkości, acz nadaremnie, bowiem galeria kapitańska była jedną z najlżejszych na morzu. Wysforowała się tak naprzód, że załoga brygantynu przekonała się, iż niepodobna było schwytania uniknąć. Arraez, komendant statku berberyjskiego, kazał przestać robić wiosłami, aby się poddać i nie wzbudzać gniewu w dowódcy naszych galer. Aliści los inaczej ustanowił, bowiem gdy galera kapitańska zbliżyła się już tak, że załoga algierskiego statku dobrze słyszeć mogła napomnienia do poddania się, dwaj pijani Turcy, którzy znajdowali się na brygantynie wraz z 12 swymi rodakami, wypalili z muszkietów, zabijając dwóch żołnierzy naszych na galerach. Generał tak się rozgniewał, iż zaprzysiągł nie pozostawić przy życiu nikogo z jeńców wziętych na brygantynie i z największą żwawością na nich natarł. Brygantyn jednak, dzięki swej małości, mógł prześlizgnąć się pod wiosłami. Wówczas galera prześcignęła go i drogę mu zagrodziła. Załoga brygantynu uznała się za straconą, mimo to rozpuściła żagle, gdy galera zawracała, potem znów wiosłami i żaglami chciała się ratować ze złej toni. Ta usilność nie zdała im się równie na nic, jak i zuchwalstwo, bowiem kapitan dopadł ich po ubiegnięciu pół mili i przygarnąwszy wiosłami, wszystkich żywcem ujął. Inne galery nadpłynęły tymczasem, po czym wszystkie powróciły na brzeg ze swym łupem, gdzie oczekiwał na nie tłum ludzi ogromny, ciekawy wiedzieć, co z sobą prowadzą. Generał zarzucił kotwicę opodal brzegu. Widząc zaś, że wicekról jest na lądzie, kazał spuścić bat na wodę, aby płynął po niego, oraz zniżyć drąg żaglowy, by dostać Arraeza, jak i innych Turczynów pochwyconych w brygantynie, wszystkich chłopów na schwał i strzelców dzielnych. Gdy generał spytał się, kim był Arraez brygantynu, jeden z niewolników, w którym uznano później hiszpańskiego poturczeńca, odpowiedział: — Ów młodzieniec, wielmożny panie, którego tu widzicie, jest naszym Arraezem. W tej chwili wskazał mu otroka, najpiękniejszego i najwdzięczniejszego, jakiego sobie tylko wystawić było można. Wydawał się nie mieć więcej nad lat 20. — Powiedz mi, podły psie — rzekł generał — kto cię przynaglił zabijać moich żołnierzy, chociaż widziałeś, że ci niepodobna uciec. Czyż nie należy się więcej uszanowania dla kapitańskich galer? Czy nie wiesz, że odwaga i zuchwałość to są dwie rzeczy różne? Okoliczność trudna może natchnąć odwagą, lecz nie zuchwałością. Arraez chciał odpowiedzieć, a liści generał nie mógł usłyszeć jego responsu, gdyż pobiegł naprzeciwko wicekróla, który wszedł na galerę w towarzystwie kilku dworskich ludzi, ciekawych uznania wszystkiego. — Dobre były łowy, mości panie generale — rzekł wicekról. — W samej rzeczy bardzo zacne — odparł generał. — Jak wasza wysokość sama się przekonasz, gdy powieszę na maszcie upolowaną zwierzynę. — Ale za cóż to? — zapytał wicekról. — Dlatego, że przeciwko prawu i zwyczajowi wojowania ubito mi dwóch najlepszych żołnierzy. Zaprzysięgłem, że powieszę wszystkich, którzy mi w ręce wpadną, przede wszystkim zaś tego otroka, który jest Arraezem Brygantynu. Rzekłszy te słowa, ukazał mu młodzieńca ze związanymi rękoma i postronkiem na szyi, oczekującego na śmierć. Wicekról rzucił nań wzrokiem. Widząc go tak urodziwym, wdzięcznym i skromnym, odczuł jakby litość dla niego. Tak, iż chęć mu przyszła ocalić go. — Rzeknij mi, Arraezie, kim jesteś? — zapytał. — Maurem, Turczynem czy Zbisurmanionym? — Nie jestem ani Turkiem, ani Maurem, ani renegatem — odparł młodzian językiem hiszpańskim. — Kim jesteś zatem? — pytał dalej wicekról. — Dziewicą chrześcijańską — odparł otrok. — Dziewicą chrześcijańską? W tym stroju i w podobnej okoliczności? Ale to rzecz nie do wiary, panowie! — Raczcie przeciągnąć tylko, mości panowie, śmierci mojej wyrok — ciągnął dalej Arraez rzekomy — abym zdołał opowiedzieć wam moje życie. Nie za długo i tak zemstę swoją nasycicie. Jakież serce kamienne nie zmiękłoby na te słowa. Któż nie chciałby wysłuchać tego, co chciał rzec ów młodzian? Generał odparł, aby mówił wszystko, co mu się podoba, by jednak nie spodziewał się łaski i przebaczenia za tak jawny występek. Z tym przyzwoleniem młodzian zaczął tą modłą. Należę do nacji bardziej nieszczęśliwej niż mądrej, na którą w tych czasach ostatnich spadły wszelkie niepomyślności. Urodziłam się z rodziców Maurów. W tych czasach nieszczęsnych dwóch moich stryjów zawiozło mnie do barbarii. Nic mi to nie pomogło wyznać, że jestem chrześcijanką szczerą i całą duszą moją. Gdybym wyznała prawdziwe uczucia moje, nie daliby mi posłuchu ludzie, którzy mieli zlecenie wygnać nas z kraju. Również stryjowie moi wcale by mi wierzyć nie chcieli, mniemając, że była to kłamliwa wymówka, aby pozostać w kraju rodzinnym. Dlatego też, nie dbając o moją wolę, zabrali mnie z sobą. Matka moja jest chrześcijanką, ojciec zaś równie chrześcijaninem w pełnym tego słowa rozumieniu. Wraz z mlekiem z piersi wyssałam świętą wiarę katolicką, wzrosłam w tej wiary zasadach i nigdy, tak w słowach, jak i w uczynkach, odkąd pamiętam, nie dałam najmniejszego powodu, aby wierzyć, że Mauretanką jestem. Wraz z mymi cnotami, jeśli się tak wyrazić mogę, wzrastała moja uroda, którą, jak mniemam, mam niepośrednią. Chociaż życie na osobności pędziłam, przecie nie pod tak ścisłym znajdowałam się dozorem, aby mnie nie mógł obaczyć pewien młodzian, zwany Don Gasparem Gregorio, starszy syn pewnego szlachcica posiadającego wieś w pobliżu wsi naszej. W jaki sposób mnie ujrzał, o czym mówiliśmy z sobą i jak dla mnie całkiem głowę utracił i jak ja równą miłością mu odpłaciłam, długo by opowiadać. Zwłaszcza w tych okolicznościach, w jakich teraz się znajduję, w obliczu czekającej mnie kaźni. Poprzestanę na tym, że Don Gregorio chciał mi na wygnaniu towarzyszyć. Wmieszał się pomiędzy Maurów, wygnanych z pobliskich miast, znał bowiem dobrze ich język. W czasie podróży zyskał sobie przychylność moich stryjów, którzy mnie z ojczyzny uprowadzili. Rodzic mój, człowiek roztropny i przezorny, zaledwie pierwszy edykt o naszym wygnaniu ogłoszony został, porzucił kraj, aby w innych królestwach dla nas schronienia szukać. Zakopał w ziemi, w miejscu, które mnie tylko jest wiadome, wiele pereł i drogich kamieni, a oprócz tego pewną sumę w dublonach złotych. Polecił mi, abym w żadnym razie nie poruszała skarbu, nawet wówczas, gdy nas wygnać miano, nim powróci. Posłuchałam tego rozkazu i udałam się do Barbarii z mymi stryjami, krewniakami i współecznikami. Miejscem, któreśmy sobie na wygnanie wybrali, był
Algier.
Znaczyło to tyle, co do piekła uciekać.
Król Algieru dowiedział się o mojej urodzie, a takoż, co szczęściem dla mnie było, o mych bogactwach. Kazał mnie do siebie zaraz przywołać, pytając, w której części Hiszpanii się urodziłam i wiele pieniędzy i klejnotów z sobą przywiozłam. Odpowiedziałam mu o miejscu swego urodzenia, przydając, że zostały tam zakopane klejnoty i złoto i że nie trudno byłoby wydobyć je, gdybym tam sama jechać mogła. Mówiłam mu to wszystko w tym celu, aby mniej uwagi na mnie samą zwracał i aby tylko jego chciwość pobudzona była. Gdy tak ze mną rozmawiał, dano mu znać, że towarzyszył mi młodzieniec pewien, tak piękny, jak to sobie tylko wystawić można. Pomiarkowałam zaraz, że mówiono o Don Gregorio, którego piękność w samej rzeczy wyższa jest nad wszelką zachwałę i zadrżałam na myśl o niebezpieczeństwie, jakie mu zagrażać może. Bowiem pośród tych barbarzyńców więcej ceni się pięknego młodzieńca niż najurodziwszą niewiastę. Król przykazał, aby go zaraz przed niego sprowadzono, pytając mnie, czy to, co mówiono o nim, prawdą było. Wówczas, jakby z nieba natchniona, odparłam, że to prawda szczera, ale że powinien wiedzieć, iż jest to nie chłopiec, lecz dziewczyna, taka jak ja. Po czym poprosiłam, aby mi pozwolił pójść i przebrać moją towarzyszkę w suknię jej płci przyzwoite, aby w całej piękności wydać się mogła i nie wstydziła się ukazać w jego obecności. Król przyzwolił na to i rzekł, iż jutro ułożymy się nad sposobami, jak mam przebrać się do Hiszpanii, aby skarb zakopany wydobyć. Podbiegłam, aby rozmówić się z Don Gregoriem i uwiadomić go o niebezpieczeństwie, na jakie się naraża, w męskich szatach pozostając. Umyśliłam przebrać go w strój mauretanki i tegoż wieczora przyprowadziłam go do króla, który zachwycony jego pięknością rozkazał go zatrzymać w kraju, aby podarować go sułtanowi. Potem jednak, chcąc się ustrzec od pokusy, gdyż samemu sobie nie dowierzał, zlecił go opiece dostojnych dam mauretańskich, do których zaraz go odprowadzono. Cierpienie, jakie odczuliśmy oboje, ponieważ nie mogłam zaprzeczyć, że go kocham, dobrze wiadome jest tym, którzy kochają czule, z przedmiotem miłości swojej rozłączać się muszą. Król rozkazał wkrótce potem, abym powracała do Hiszpanii na brygantynie z dwoma Turkami, którzy właśnie zabili dwóch żołnierzy na galerze i z tym Hiszpanem poturczonym, który pierwszy przemawiał. Tutaj dzieweczka wskazała człeka, który pierwszy mówił. Wiem, iż jest on chrześcijaninem w duszy i że pragnie raczej w Hiszpanii pozostać, niż do barbarii powracać. Reszta ciurmy składa się z Maurów i Turków, którzy tylko do wioseł są przeznaczeni. Dwaj Turczynowie, chciwi i zuchwali, nie dbając na wyraźny rozkaz wysadzenia mnie wraz z renegatem na pierwszy ląd hiszpański w sukniach chrześcijan, jakieśmy przedtem się opatrzyli, chcieli wprzód nad brzegami żeglować, aby schwytać jakąś zdobycz. Obawiali się, abyśmy, gdyby nas wprzód na ląd wysadzili, nie dali trafunkiem znać, że na morzu znajduje się brygantyn korsarski i aby nie pojmano ich w przypadku, gdyby galery koło brzegów krążyły. Wczoraj wieczorem odkryliśmy te nadbrzeża, nie wiedząc nic o czterech galerach. Sami zostaliśmy spostrzeżeni i to, co się stało z nami, już wam wiadomo. Już wam wiadomo. Przy końcu powiem, że Don Gregorio pozostaje pośród bisurmanów w stroju panieńskim, w społeczności innych niewiast, na największe niebezpieczeństwa wystawiony. Ja zaś spętana oczekuję śmierci, która mnie od wszelkich cierpień wyzwoli. Oto, mości panowie, koniec tej mojej historii, również żałosnej, jak i prawdziwej. O jedną tylko łaskę, wielmożnych panów, proszę, pozwólcie mi umrzeć, jak na chrześcijankę przystało, gdyż nie miałam udziału w błędach, w jakie popadł nasz naród. Tutaj dzieweczka umilkła i pozostała z oczyma pełnymi łez. Widok ten wzruszył niezwykle większość przytomnych. Wicekról, wzruszony i zmiękczony, zbliżył się bez słowa i własnymi rękoma zerwał więzy z rąk chrześcijańskiej mauretanki. Przez czas, gdy piękna panna opowiadała o swej dziwnej historii, stary pielgrzym, który wstąpił na galerę śladami wicekróla, miał na nią oczy obrócone. Skoro tylko mówić skończyła, rzucił się do jej kolan, objął je czule i rzekł głosem przez westchnienia i szloch przerywanym. O, Anno Szczęsna, moja biedna córko, jam ci jest twym ojcem, Rikotem, który wrócił, aby cię szukać. nie mogąc żyć bez ciebie, gdyż jesteś duszą moją. Na te słowa i okrzyki Sancho otworzył oczy i podniósł głowę, którą trzymał na piersi zwieszoną. Zajęta bowiem była myślami o nieprzyjemnej po galerze przechadzce. Spojrzawszy uważnie na pielgrzyma, poznał w nim Ricota we własnej jego osobie. Ricota, którego spotkał powracając ze swego gubernatorstwa. Poznał także jego córkę, która rękoma od pęd wolnymi obejmowała swego ojca, mieszając łzy ze łzami starca. Ricotę, obracając się do generała i wicekróla, rzekł: oto, mości panowie, córka moja, której imię zdawało się obiecywać przyszłość szczęśliwą. Zwie się Anną Felix, również słynącą ze swej urody jako i bogactwa. Opuściłem ojczyznę moją, aby szukać schronienia w obcych krajach. Znalazłszy je w państwie niemieckim, powróciłem w stroju pielgrzyma w towarzystwie kilku Niemców, aby odszukać córkę moją i odgrzebać zakopane skarby. Córki już nie zastałem, tylko skarb, który ze sobą niosę. Teraz zaś przez dziwne losów zrządzenie odnajduję skarb mój najdroższy w postaci mej córki ukochanej. Jeśli niewinność nasza, jeśli jej i moje łzy mogą w was litość obudzić, postąpcie z nami szlachetnie, bowiem nigdy w niczym urazić was nie chcieliśmy, nie mieszając się do złych zamysłów naszego narodu, słusznie stąd wygnanego. Znam dobrze Ricota, rzekł Sancho, i upewniam, że prawdę mówi, twierdząc, że Anna Szczęsna jest jego córką. Nie mieszam się jednak do jego wędrówek, tam i z powrotem, i w jego dobre czy złe zamysły wcale się nie wdaje. Wszyscy przytomni zadziwili się srodze z tylu nadzwyczajnych zdarzeń. Łzy wasze, rzekł generał, nie dozwalają mi przysięgi mej wypełnić. Niech żyje Anna Szczęsna tyle lat, ile jej nieba przeznaczyły, i niechaj tylko zuchwalcy, którzy występek popełnili, ukarani zostaną. Rozkazał zatem, aby dwóch Turków zaraz na maszcie powieszono. A liści? Wicekról zażądał z wielką ufnością darowania im życia, bowiem w pijackim stanie było to raczej szaleństwo niż zuchwalstwo z ich strony. Generał przychylił się do życzenia wicekróla, zważając, iż jest dzikością zemstę z zimną krwią uskuteczniać. Jęli się naradzać zatem co do sposobów wydobycia don Gregoria z niebezpieczeństwa, jakie mu zagrażało. Ricotę ofiarował na ten cel więcej jak 2000 dukatów w klejnotach i perłach. Różne obmyślano środki, lecz najlepszy sposób podał renegat, o którym już mówiliśmy. Poturczeniec podjął się płynąć do Algieru na małym statku o 6 ławach chrześcijańskich rudelników. Znał bowiem dokładnie brzegi, gdzie mógłby przylądować, jako i dom, gdzie znajdował się don Gregorio. Wicekról i generał mieli nieco obawy dowierzać poturczonemu, zwłaszcza zaś powierzyć mu chrześcijan do wioseł. A liści Anna Szczęsna zaręczyła za nim, zaś Ricotę obiecał zapłacić okup za nich, gdyby byli wzięci w niewolę. To ustanowiwszy, wicekról wysiadł na ląd, zaś don Antonio Moreno zabrał z sobą Annę Szczęsną i jej ojca. Wicekról prosił go, aby miał o nich największe staranie, ofiarując dla nich, gdy zajdzie potrzeba, wszystko, co jego dom zawierał, tak bowiem wzruszyła go uroda Mauretanki.
Czyta Reda Hade.